Cześć, ja nazywam się Kaja Werbanowska.
Cześć, ja nazywam się Michalina Sablik. Słuchacie podcastu 45 minut, współtworzonego przez Staromiejski Dom Kultury i Galerię Promocyjną.
Naszą gościnią jest dzisiaj Ala Sawaszewicz.
Cześć.
Cześć, Ala. Ala jest białoruską artystką, która tworzy rzeźbę, instalacje i wideo w formie dokamerowego performansu. Dziś Ala mieszka i pracuje we Wrocławiu, jest też absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i doktorantką, aktualnie doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Tak, Ala jest też jedną z artystek, której pracę prezentujemy na naszej wystawie Najwyższa Forma Sztuki. Jest ona wynikiem współpracy Miesiąca Fotografii, naszej galerii i Sputnik Photos. W maju tego roku prezentowaliśmy tę wystawę w Krakowie właśnie na festiwalu Miesiąc Fotografii, a teraz aktualnie do 28 października możecie ją oglądać także w Galerii Promocyjnej w Warszawie na Rynku Starego Miasta. Na wystawie Najwyższa Forma Sztuki, kuratorowanej przez Adama Pańczuka, pokazywane są różne prace, które opowiadają o reżimie i o propagandzie w Białorusi. Poza pracami Gleba Burnaszewa i Ihara Hancharuka można zobaczyć też dwie twoje prace i dzisiaj chcielibyśmy przede wszystkim o nich porozmawiać. Na wystawie jest prezentowana jedna z najbardziej znanych twoich prac, która też została nagrodzona i kupiona do kolekcji ING, Banku ING. I ta praca nazywa się Poza pozycja sposób. Ty używasz w tej pracy takiej symbolu czerwonej gwiazdy, która jest trochę symbolem ZSRR, ale też wydaje mi się, że ta praca ma o wiele więcej znaczeń. Czy mogłabyś o niej opowiedzieć?
Ta praca powstawała w 2019 roku, to już 3 lata minęło, bardzo dużo wydarzeń się zdarzyło i dzisiaj mnie się wydaje, że kiedy patrzymy na tę pracę, ona nabiera jakichś nowych znaczeń. Mhm. I na przykład dla mnie ta gwiazda dzisiaj kuje jeszcze mocniej, te ruchy są więcej bolesne. To, jak każdy odbiera tę pracę, to jest dobrze, że każdy odczytuje, zadaje pytania sobie, kiedy patrzy na niej, odczytuje po różnemu, bo ktoś tam widzi radziecką gwiazdę, ktoś nie widzi jej zupełnie. I tak musi działać sztuka, zadawać pytania.
No właśnie, ja tak się zastanawiałam, czy nastolatek w Polsce jest w stanie odczytać tą radziecką gwiazdę i wydaje mi się, że nie, że gwiazda bardziej na przykład kojarzy mu się z gwiazdami na deptaku w Sopocie, więc to jest bardzo ciekawy kontekst, że właśnie każdy, tak jak mówisz, zupełnie inaczej może to odbierać i interpretować.
No też kobiety przez kobiece ciało, przez jakiś pewny system, pewne męczenie się z niewygodnymi butami, ale jak mówię niewygodne buty, niewygodne odzież, to też mówię tak szeroko, nie tylko w taki wąski sposób. Nie?
A jaka jest geneza tej pracy? Jak ona powstała, jak doszłaś do tego pomysłu? Bo to też jest twój performance dokamerowy, prawda?
To jest pierwszy mój taki performance dokamerowy. To było po studiach już, kiedy 2 lata pracowałam, no i stwierdziłam, że muszę dalej iść, robić coś, bo po co było studiowanie 10 lat. Jakby uczyć się dużo, mieć z tym dużo różnych rzeczy związanych, poświęcać czas, emocje. No i jakoś to samo sobie wyszło. Też to czas był taki po 2 latach, kiedy zakończyłam studia i z wyboru ekonomicznego musiało iść pracować, nie? Więc pracowałam 2 lata w studiu fotograficznym jako asystentka, fotografka. No i za każdym razem myślałam o tym, że jakby nie jestem na swoim miejscu. A też tak patrzyłam na siebie ze strony migrantki, chociaż nie odczuwałam takiej presji w tej pracy. Po prostu jakoś w pewien czas, nie pamiętam już tak szczegółowo, jak tam powstała. Pamiętam także, pracowałam nad, rysowałam szkicy kolekcji niewygodnych butów. No i to dwa modele, które zrobiła, i ten jedyny model, który został nagrany na wideo.
Super. Kolejną taką pracą, której właśnie performujesz, jest praca, w której ściągasz ramkę z portretem Łukaszenki. O czym opowiada ta praca?
To też był czas pandemii. Ktoś napisał, pamiętam, kiedy się zaczęła wojna, że to ten czas pandemii to w ogóle nie jest porównywalny do tego, co teraz się dzieje. W ogóle jakby to, co nam się wtedy wydawało koszmarnym i ciężkim, w dzisiejszych czasach zupełnie inaczej to odbierasz. Może większość ludzi chciałoby się znowu znaleźć w tej, nie mówię, że trzeba, ale może chciałoby się, żeby uniknąć wojny, nie, na przykład. No, ale to wtedy był taki czas, kiedy byliśmy zamknięte w domach. Też był czas przed wyborami w Białorusi. W mediach już i w moich jakby relacjach ze znajomymi było już odczuwalne, że te są wybory, będą inaczej wyglądać niż wcześniej. I ja bardzo dużo myślałam nad swoją pozycją w Białorusi jako studentki, swoją pozycją tutaj, kim ja jestem tutaj. I jakby dużo spędzałam ze sobą, zadawając sobie pytania. No i w pewien moment postanowiłam ściągnąć ten obraz ze ściany, na który długo patrzyłam, kiedy byłam w szkole. Kiedy siedziałam za partą, tak się nazywała, za stołem, i patrzyłam na ścianę, a tam wisiał ten obrazek. Więc dla mnie to był taki osobisty wybór. I w ogóle to były są moje pierwsze wybory w życiu, które... na który pojechałam do Warszawy.
No tam też są bardzo ciekawe komentarze, pojawiają się w tej pracy. To jest w ogóle praca, którą też można zobaczyć na naszej wystawie, Najwyższa forma sztuki.
Tak, to była druga część tej pracy. Postanowiłam zamieścić ogłoszenie na Elixie i napisała, że oddam ramkę za darmo. I zaczęłam dostawać zapytania dotyczące tej ramki. Ktoś pytał właśnie o samą złotą rameczkę, ktoś pytał, czy ten portret jest autografem, czy sama ramka jest z tym zdjęciem. No i ostatnio właśnie to ten komentarz, który dostałabym w rosyjskim języku, gdzie osoba się nie witała, i było jednym zdaniem napisane, że jakby niesie za sobą tą...
wykorzystanie wizerunku, tak, Łukaszenki niesie za sobą, tak, konsekwencje.
Tak. No i tak sobie myślała, że jakby ktoś chciał grzecznie mi o tym powiedzieć, może napisałby tak: dzień dobry, czy pani wie o tym? Nie wiem, a może też dla niego to jest grzeczność, tak po prostu taką frazą napisać. No nie wiem, się zastanawiałam, tak myślałam nad tym. No tak, i właśnie to w języku rosyjskim było napisane, to nie było po polsku, więc dostałam.
To też ciekawe.
Pani Kasia.
Też w tym performansie dokamerowym występujesz na obcasach, w takim bardzo, powiedzmy, tradycyjnym, konserwatywnym, kobiecym stroju. Czy mogłabyś coś o tym opowiedzieć?
No właśnie, tak jak wcześniej wspominałam, skąd ten obrazek uziął się jakby z tej szkoły, więc też tej pani takiej ubranej w garnitur, nie, w spodnice, obsasy, to taki ustrój urzędniczki takiej. No i
Wydaje się być niewygodny.
Tak, bardzo niewygodny.
Uprawiasz się często
tam też. Tak, przemierzyłam to na sobie, bo jakby te wideo nagrywałam sama. To też się wiąże z tym, że jakby wychodzi z tego, że dlaczego występuję w tych wideo. Ja, bo no to jest, to jakby wiąże się z moją historią i na przykład nie widziałaby kogoś w tych obcasach czy w tym garniturze. Też jakby przemierzam to na swoje ciało. Jedyny minus z tym, że muszę obsługiwać i kamerę i jeszcze myśleć o tym jakby o pozie, sposobie i pozycji, nie o chodzeniu. No ale to też jest swój rok, a poza tym uważam, że też pewna etyczna strona zgody, jak używasz wideo i to musi się wiązać ze zgodami i z tym, więc prościej.
Łatwiejsze też często.
Tak.
No właśnie, ten wątek kobiecy jest bardzo ważny w twojej sztuce i zastanawiałyśmy się, jaka w ogóle jest sytuacja, współczesnie sytuacja kobiet w Białorusi, ale też jak to jest być córką, studentką czy kobietą, która dorasta w takich postsowieckich czasach. Jak ty to pamiętasz, to też często się właśnie pojawia w twoich pracach.
No, to się tam dzieje teraz, to mi trudno powiedzieć, bo już dawno tam nie byłam, więc nie mogę mówić jakby z tamtą perspektywy, mogę mówić z tej perspektywy. Jak to być? No, to powiązane też z różnymi tożsamościami, nie? Mnie jako artystki, kobiety, mnie jako właśnie córki. Na każdym polu są swoje transformacje, swoje przeżycia. Każda tożsamość nie jest całkiem zbudowana. To jest proces, na który oddziałują różne czynniki. No i to wszystko, co się teraz odbywa.
Też w tych pracach pokazujesz opresję i dyscyplinowanie kobiet, które właśnie jest symbolizowane przez strój, przez buty. Czy uważasz, że reżim białoruski w jakiś specjalny sposób podchodzi do kobiet? Czy jakie na przykład widzisz różnice między tym, w jaki sposób dyscyplinowane są kobiety w Polsce, a w Białorusi? Bo my też mamy przecież różne rodzaje dyscyplinowania, takiego powiedzmy katolicko-narodowego. Natomiast w Białorusi jest trochę inaczej, ale też jest właśnie to dyscyplinowanie, prawda?
Tak, oczywiście jest. No, jak mówię o tym, to w pewien sposób doświadczyłam tego. Bardzo chciałabym tutaj przypomnieć swoją pracę Szyjcie same, gdzie właśnie jest zrobiony wzorzec z mojego szkolnego fartuszku. Zrobiłam to w formie kolczugi, gdzie sama łączyła każde kółeczko. I mówię o tym, że to jest praca właśnie nad swoim charakterem, nad tym i dlaczego też ten fartuszek, który powraca do szkoły, do budowania tego charakteru, do nadawania pewnej ideologii, że pewnych wzorców, że każda musi być wyglądać inaczej, nie musi się wybijać, nie? Mieliśmy białe fartuszki na takie świąteczne dni i czarne na codziennie, nie? To też takie bardzo ciekawe.
Też powstał taki performance Święto Wiosny, prawda? Gdzie też byłaś ubrana w
mundur.
W mundur, no właśnie. Ty też jesteś bohaterką tego performance'u.
Tak, mundur został, to też było 1 kwietnia właśnie nagrałam, 20 roku nagrała to wideo, oddam ramkę na zdjęcia. Mhm. Po tej pracy od razu szyłam ten mundur, gdzie 9 maja wystąpiłam na performance dokamerowym live w BWA we Wrocławiu. I ten mundur uszyty z filcu, tak jak pracuję z tym materiałem też, dopasowany do mojego ciała, zaciśnięty, i to jest bardzo ciekawe uczucie, które odczułam na sobie. Nigdy nie występowałam przed publicznością, tak, w sensie, że to nie było takie na żywo performance, ale jednak był dokamerowy, leciało to chociaż online, ale na żywo. I nie jakby pierwszy raz odczułam na sobie takiej właśnie mocnej presji, bo ja występowałam w taki sposób, że ja jestem tym, nie wiem, przedmiotem, podmiotem, który obserwują. Mhm. I właśnie ten kostium, który jest bardzo niewygodny, bo zaciska ciebie, jest gorący, ale po tym, jak nagrywałam za kolejnym razem, robiłam próby tego performance'u, zobaczyłam, że jakby ten materiał bardzo się dopasowuje do twojego ciała, bo on rozciąga się w pewnych momentach, i na przykład jak w kolanach było za ciasno, czy na przykład w rękach, to za każdym ruchem, bo to jest bardzo dynamiczny taniec, który robię, to jakby ten kostium dopasowuje się do twojego ciała i przybiera tą formę. I za każdym razem myślała, że może jednak w końcu gdzieś się przerwie,
i nie.
Nie, jednak jest to na razie wytrwałe.
No właśnie, filc jest bardzo częstym materiałem, którego używasz. Skąd on się wziął? Jakby rozumiem, że chodzi o tą jego szorstkość i twardość.
Zaczęłam próby, pierwszy raz jego wykorzystałam już, pracowałam z nim, jak robiłam dyplom w akademii, ale do tego były próby z wykładziną podłogową. Jednak to nie taki... nieporównujący materiał do filcu, który jest takim jakby szlachetnym dla mnie materiałem. I też dla mnie było takie przejście z takich tradycyjno-klasycznych materiałów, czyli glina, nie wiem, kamień, brąz, metal, na coś zupełnie innego, i to nabrało swoich jakichś wątków, bo materiał jest takim bardzo, ten materiał jest takim bardzo ciekawym materiałem pracującym z historią, w sensie w tym, że może opowiedzieć na różne sposoby.
Właśnie, bo ty też powiedziałaś o rzeźbie, że wcześniej próbowałaś innych materiałów, bo też studiowałaś rzeźbę najpierw w Mińsku, potem we Wrocławiu. Opowiesz o tym, jakby jak to wyglądało, czym to się różni, czym różnią się te akademie i w ogóle system nauczania?
No, tym, czym się różni akademia we Wrocławiu i w Krakowie, no to jest magisterka i doktorat, jakby... Troszkę inny system podejścia do... Ale tym, czym się różni Akademia w Białorusi i we Wrocławiu, no to dla mnie była zdecydowanie duża różnica. W ogóle dla mnie był szok,
tak,
że mogę tak dużo zrobić, że mam takie techniczne zaplecze, którego nie miałam. Z kamieniem musiała pracować na zewnątrz, gdzie nie pozwala, gdzie na przykład w programie mieliśmy, że musimy zaliczyć jakby pracę w kamieniu, ale nie było żadnej technicznej bazy. Trzeba było wychodzić z kamieniem na zewnątrz, gdzieś się go chować. Tak. No,
czyli tak bardzo akademicko, tak jak za dawnych czasów.
No... Smutno jest, jak wspominam, tylko co, na czym się Akademia trzymała, to na studentach i na naszej współpomocy. Na pewno nie na współpracy studenta i profesora. Bo jednak rzeźba w Mińsku to jest taka mocno patriarchalna część. Okay. I czasami mi sen się śni, gdzie ja im wyjaśniam, jak musi być, że nie może być tak, że jednak potrzebujemy jakiejś swobody. No. Dlatego Wrocław dla mnie był naprawdę takim oddechem. Chodziłam na wszystko, co jest możliwe. Spróbowałam wszystko. Ceramikę, fotografię, metal, kamień. Uważam, że studia po to, żeby jak najwięcej spróbować, a nie słyszeć to, że jak ja słyszałam, że jak wideo, no to wideo będziesz sobie robić po studiach na wystawę. A teraz jest program, a program, który się nie zmieniał nie wiadomo x lat, więc no, takie trochę nieciekawe i smutne to było.
To może powiesz nam jeszcze, kiedy w ogóle przyjechałaś do Polski?
To było w 2014 roku, przyjechałam na wymianę do Wrocławia.
Wymiana to była polsko między akademiami?
Tak, między akademiami, tylko właśnie jak się okazało, że nam nikt nie mówił o tym, że są podpisane umowa między akademiami, że można przyjechać, więc dowiedziała się to przypadkowo od profesora z Wrocławskiej Akademii.
No proszę, to ciekawe.
I potem zdecydowałaś się zostać?
Tak, za każdym, jakby skończyłam rok, musiała przedłużać to, bo jakby też dostałam od dyrektora pozwolenie na kontynuację bezpłatnych studiów. Więc każdy rok musiała zaliczyć.
Ja bym jeszcze na chwilę wróciła do tego wątku kobiecego, bo na naszej wystawie najwyższa forma sztuki jest praca Gleba Brunaszewa, której tytuł to Portret protestujących. I to jest praca, którą stworzyła sztuczna inteligencja z portretów osób protestujących w 2020 roku. No i właśnie, z tych setek fotografii powstał ostatecznie portret kobiecy, co jest bardzo ciekawe, czy rewolucja w Białorusi jest kobietą, czy to też ma związek z tym, jak kobiety były traktowane przez lata w Białorusi i jak się czuły? Jak myślisz w ogóle?
No na pewno teraz kobiety przejęli jakiś pewien ruch w całym świecie i to mnie bardzo cieszy. Musiało się tak wydarzyć, ono się wydarzyło, gdzieś coś pękło i po prostu poczuli. Na przykład ja widziałam zdjęcia i wideo, bo obserwowałam protesty w Białorusi, nie codziennie streamy jakieś i widziałam, że swoich znajomych, jakichś przyjaciółek widziałam, z jakim strachem też stali w oczach, bo czasami, nie, jakby odważnie stali, ale widać było, że, no bo wiadomo, że zaraz przyjdzie policja, OMON i nie wiadomo, czym się skończy, ale jednak wychodziły i pamiętam, jak mój znajomy powiedział, że jechał samochodem i zobaczył, jak kobiety stoją i po prostu popłakał, bo nie mężczyzny stały, a kobiety. Nie mówię, że nie było mężczyzn, tylko że jakby pewną rolę też przejęli kobiety. Na pewno, dla mnie na pewno.
I w tym czasie powstała praca Głosy? Czy ona zaczęła powstawać wcześniej?
Nie, ona powstała po protestach. Właśnie jak obserwowała, myślałam o swoich przyjaciółkach, pisałam, zapytałam, jak siebie czują i pomyślała o tym, że poproszę u nich, żeby napisali do mnie listy o tym, co czują. I poprosiłam to właśnie u koleżanek artystek, aktywistek, pracowniczek sztuki I powstało wideo, na którym właśnie moje koleżanki z Wrocławia, pracowniczki kultury, aktywistki i artystki przeczytały te listy. I drugim, jakby drugą częścią tej pracy to powstała książka, którą mam tutaj, która się nazywa Listy wydarzeń 2020-2021. Gdzie już właśnie te dziewczyny, które czytały listy, też odpisali im na listem na list, tak powiem.
Przeczytasz nam taki wybrany, może który no ja najbardziej cię porusza?
Pierwsze jakby, może nie wszystko, bo są duże niektóre. Na przykład pierwsze pismo pisze Alesia Rzetkiewicz, artystka. Moja droga przyjaciółka, gdziekolwiek teraz jesteś, czuję twoje wsparcie. Chciałabym, żeby na świecie było więcej świadomych i zdrowych psychicznie ludzi. Wtedy być może mogliśmy przezwyciężyć takie rzeczy jak tyrania, przemoc, ucisk, nękanie, upokorzenianie. Immanuel Kant powiedział, na całym świecie nie ma nic bardziej świętego niż prawo innych ludzi. Jest nietykalny i niezniszczalny. Przeklęty niech będzie ten, kto narusza prawo innych i depczy ją. I na niej, to właśnie jakby taki fragment, i na niej odpowiada moja właśnie przyjaciółka z Wrocławia, Agnieszka Wywrot, aktywistka. Moja droga przyjaciółka, gdziekolwiek teraz jesteś, czuję twoje wsparcie. Wobec tego, co się dzieje teraz w Polsce, w Białorusi, w Afganistanie, na świecie. Wsparcie i poczucie siostrzeństwa wydaje mi się najcenniejszym, co mamy. Każdego dnia nie tak daleko nas łamią się prawa człowieka, cierpią kobiety i dzieci, giną w okrutnych warunkach zwierzęta, niszczony jest klimat. Świat jest coraz gorszym miejscem do życia, mimo tego wciąż jest we mnie nadzieja. Rebeka Solnik, która w swojej twórczości poświęciła dużo przestrzeni nadziei, napisała: nadzieja to przekonanie, że to, co robimy, ma znaczenie, nawet jeśli nie sposób z góry przewidzieć, jakiego i kiedy znaczenia nabierze, na kogo i na co może wpłynąć. Nie będę dalej czytać, bo to jest troszkę dla mnie ciężko. I też tak sobie myślę nad tym, że ta książka powstawała już w 2021 roku. Niektóre listy też były pisane w 2021 roku, jak dużo się wydarzyło, co te słowa mogą opisywać też pewną teraźniejszość, ale po prostu w jakich czasach my teraz żyjemy. Przez wojnę nabraliśmy bardzo aktywne tempo. Osobiście ja nie nadążam nad wszystkimi nowinami. 2 godziny mogą zmienić bardzo dużo.
Też nasza wystawa powstała właśnie w tym kontekście, jest trochę takim głosem Białorusinów, białorusińskich artystów i artystek. Trochę też w odpowiedzi właśnie na wojnę, żeby pokazać, w jaki sposób propaganda czy reżim funkcjonuje w Białorusi. Jak myślisz, czym dla ciebie jest ta wypowiedź właśnie w tym szczególnym czasie białoruskich artystów?
Na pewno dla mnie ta wystawa jest o protestach i ona dotyczy jakby tej sytuacji w Białorusi, ale to jakby wyświetla sytuację, w której znajduje się białoruski naród, naród pod reżimem, który był niszczony bardzo długo. Cały czas mieliśmy presję. Nie wiem, to jakby nie usprawiedliwa pewne sytuacje, ale dla mnie 20 rok bardzo dużo wyznaczył. Jako dla Białorusinki też zbudował moją pewną tożsamość. I na przykład, nie wiem, trochę może nie do końca na to pytanie, ale w kontekście pytania i ситуацію в війні. Не знам люди, які у мене в оточенні, які би попирали війну. Не знам тут білорусини, які не помагав, як вибухла війна. Кожен в своєму полі, кожен в своєму засінку, на ілі може емоціонально, фізично, матеріально.
Właśnie ta historia Białorusi i Ukrainy w jakiś sposób jest zbliżona, Polski pewnie też, bo wpisuje się w takie kolonialne czy imperialne zapędy rosyjskie. I ty też dużo o tym opowiadasz, o tym takim kolonizacyjnym, kolonizatorskim niszczeniu pamięci, niszczeniu historii danego narodu. Wracasz do tego też w swoich pracach, prawda, w takich wielkoformatowych rzeźbach, instalacjach z filcu, właśnie nawiązujących trochę do pomników radzieckich, ale też w tej pracy, którą pokazywałaś w Galerii Arsenał, nie da się przewidzieć, co trzeba będzie pamiętać. To też jest jakby taka historia o pamięci. Czy mogłabyś opowiedzieć o tych dwóch pracach właśnie w tym kontekście?
Co dotyczy wystawy w Arsenale, ja już mówiłam, że ona musiała wyglądać inaczej, jak ja sobie jej wyobrażałam, kiedy mnie jej zaprosili. Bo to było właśnie do 20 roku. Myślałam, że pojadę do domu, zrobię sobie rysy, czy jakieś tam pozbieram jakieś zdjęcia archiwalne, rodzinne, coś tam, po prostu poszukam informacji. Po 20 roku, no wiadomo, nie mogła tam pojechać i musiała właśnie z tą pamięcią pracować. I no na już jakby na takim dystansie oglądała, co się dzieje, co się toczy na przykład na mojej wsi, gdzie mieszkają rodzice. Przytaczam też tam historię o tym, że mamy we wsi taki park, który ze względu jakby to taki żywy organizm, który był przez pewne lata niszczony, jakby wyczyszczany ze starych drzew, ale właśnie w ostatni rok były dożynki, gdzie musieli poczyścić to kompletnie ten park, bo przyjedzie władza tam jakaś, nie? I pomyślała o tym, że to jest totalnie o niszczeniu twojej pamięci, o ścieranie jej i odbudowanie jakiejś nowej historii, jakby to dlatego jakby zjawili się te filcowe tam drzewa, ale właśnie jak szyłam ich, to powstał ten kryzys na granicy białorusko-polskiej i to też właśnie, który był też inicjatorem nasz reżim. I to wszystko się tak zjednoczyło i to, że ta galeria jest na tej granicy i te drzewa, które powstali, ktoś był na wystawie i był tam sam wśród tych drzew i powiedział, że dla niego jest niepokojące przebywać tam samemu.
Też przygotowując się do tej wystawy, jeździłaś wzdłuż granicy, prawda? Tak. Z kuratorką, tak, no bo tak. Nie mogłaś wrócić do domu.
Tak, tak. Z Ewą Chocianowską jeździliśmy, kiedy już jeszcze można było jeździć, ale to właśnie było tuż przed zaczęciem.
A kiedy ostatnio byłaś w domu?
Trzy i pół lata temu.
To dawno.
Też w swojej pracy właśnie na tej wystawie używasz takiej ciekawej metafory, która bardzo mnie zainteresowała, mi się spodobała, bo tworzysz domki, takie tymczasowe domki, budki dla ptaszków, dla ptaków i one też jakby mają trochę opowiadać o twojej tożsamości jako migrantki, ale też o twoim rodzinnym domu. Czy mogłabyś o tym opowiedzieć?
To właśnie nie ja tworzę, tylko mój ojciec. I na tą wystawę był zbudowany specjalnie ten domek, który był przywieziony właśnie, przekazany przez granicę z Białorusi, bo mój tata jakby w pracy robi te domki i to było bardzo ciekawe. Tak się złożyło po prostu, że rozmawiając z rodzicami, tata się pochwalił, co robi. Zobaczyłam dwupiętrowy z dachami i pomyślała, że to właśnie jest, może to jest takie bezpośrednie, proste nawiązanie do ptaków, do migracji, ale jakby tak i tak ta cała wystawa była o tym poszukiwaniu domu, bo na przykład tylko niedawno, jak wyjeżdżam dalej na zachód, mogę powiedzieć u nas w Polsce. Mhm. Wcześniej nie mogłam sobie przez gardło przepuścić to słowo u nas w Polsce. Nie wiem, czy mam prawo tak mówić, ale mi uważam, mam. W sensie mieszkam tu już 8 lat i dla mnie to jest już dużo, dużo rzeczy się tu wydarzyło.
No właśnie, teraz na wystawie, która była w Zachęcie, której tytuł...
Niepokój przychodzi o zmierzchu.
Dokładnie, tak, dziękuję. Niepokój przychodzi o zmierzchu. Jesteś jako jedna z artystek polskich najciekawszych, więc też chciałbym się z ciebie spytać, jak się z tym czujesz? Zaliczona do grona polskich artystów, artystek.
No mi się wydaje, że jakby język... jakby w sztuce to jest taki bardzo ogólny, w sensie w tym, że każdy się posługuje tym językiem i może odczytać na swoje, może się porozumieć przez artystyczny język. I mi się wydaje, że też, że nie powinno właśnie być dzielenia na narodowości, i różne rzeczy, w sensie w tym, no ja czuję się, że jestem może w pewien sposób oswojona, nie to, że jakby, a po prostu, że tutaj działam, jakby dokładnie nie patrząc na to, w sensie, że niech tak będzie, w sensie, że mówię o Białorusi, ale z tej perspektywy, ze strony Polski i nie wiem, jakby może pojechała dalej, inaczej wypowiadałam się, czy inaczej czułabym, a jednak ta przestrzeń daje pewne pole do działania.
Dystansu też?
Dystansu, tak.
Z innej
tak.
perspektywy?
Mhm.
A twoją sztukę właśnie tworzysz na podstawie swoich własnych doświadczeń, historii swojej rodziny, ale też właśnie takiej tożsamości genderowej, kobiecej, czy tożsamości narodowej. I zastanawiam się właśnie, czy taka sztuka tożsamościowa jest ograniczająca, że ona w jakiś sposób, że na przykład powiedzmy, że jest taka sytuacja, że kuratorzy czy kuratorki zapraszają cię właśnie ze względu na to, że na pewno będziesz tą artystką, która opowie o doświadczeniu białoruskim. Czy to w jakiś sposób cię ogranicza, takie kategoryzowanie, czy nie wiem, jak się z tym czujesz?
No, dobre pytanie, bo właśnie zastanawiałam się nad tym, no, myślałam tak, no dobra, jak dają mi nagrodę w Polsce i jak wybierają, to mam nadzieję, że nie wybierają mi i nie nagradzają mi z tego punktu, że jestem Białorusinką i mi trzeba pomóc, nagradzając mnie. Nie wiem, może na jakichś zasadach, ja tak rozumiem, że na zasadach zupełnie inaczych, właśnie przez plastyczny język, przez jakąś ideę, nie wiem. Mam taką nadzieję.
Myślę, że tak jest. A powiedz, jak to jest być artystą teraz w Białorusi? Bo jeden z artystów, których pokazujemy właśnie u nas, czyli Ihar Hanczaruk, no, cały czas jest i tworzy tam, ale wiemy, że to nie jest prosta sytuacja. Masz znajomych, zaprzyjaźnionych artystów, wiesz, jak to teraz tam wygląda. No, pozamykały się niezależne gazety, galerie. Jak to wygląda aktualnie?
No właśnie, ja też będę znowu mówić o tym, że z perspektywy geograficznej patrzę na to i jakby nie ma mnie tam na miejscu i właśnie Igor by mógłby lepiej to o tym opowiedzieć. Nawet sama by z ciekawością posłuchałabym, co on mówi i jak on siebie odczuwa. bo naprawdę czuję, że niełatwo, no niełatwo po prostu jest tam tworzyć. Wszystkie moje przyjaciółki, prawie wszystkie znajomy są już dawno wyjechali i teraz mogą mówić z perspektywy artystki, migrantki, uciekinierki, więc...
Mogą się nie bać po prostu mówić, jak tam jest, prawda? Bo Ichar też w zasadzie to robi, ale no my się od niego martwiłyśmy. Czy w ogóle uda mu się na przykład przyjechać na wernisaż? Czy go przepuszczą przez granicę? Jak to będzie, jak wróci? Prawda? To jest trudne, ale też no, jest to jakaś wielka odwaga, żeby tam wrócić.
No zdecydowanie. Z tego powodu chyba ja tam nie jadę. Mhm. Potrzeba wielka odwaga. Może ja nie mam takiej, ale myślę, że może ode mnie będzie skutecznie więcej pomocy, jak zostanę tutaj, niżeli jak pojadę. Nie wiem, czy zabiorą mnie, nie zabiorą, bo to nie wiadomo, jakby, jak moje przyjaciele mówią, to jest taka, no nie wiadoma sytuacja. No ale jak mogę zostać tu i w jakiś sposób coś zrobić, no to wybieram tę drogę. Może nie wiem, czy to jest takie, bo jak każdy tak będzie mówił, chociaż no jest taka sytuacja i...
A dla ciebie też w twojej sztuce jest ważny aktywizm i właśnie taka solidarność, działanie z innymi, czy mogłabyś o tym opowiedzieć? Bo też myślę o tym w kontekście tego, jakbyśmy mogły pozytywnie zakończyć naszą rozmowę, w tym sensie, że czytałaś tutaj w jednym z listów o tej nadziei i o Rebece Solnit i w zasadzie też twoje działania i takie krytyczne, ale też aktywistyczne w jakiś sposób niosą taką nadzieję, że to są takie drobne zmiany, które właśnie mogą jakoś przebić ten mur, coś zmienić w społeczeństwie.
No myślę, bez nadziei to teraz na pewno nie da się żyć. Poza tym jestem raczej artystką niż aktywistką. To, co się wydarzyło, to wydarzyło, ale jakby też tak dużo nad tym myślałam i ktoś kiedyś powiedział, że każdy musi działać w swoim polu i każdy jest potrzebny w swoim polu, więc raczej wypowiadam się przez język plastyczny, artystyczny i mi tak jest prościej, bo jednak dobra, nie idę na łatwiznę czasami, ale nie jestem aktywistką, bo to jest dla mnie zupełnie jakby inna droga i ciężka droga. I podziwiam się tym, kto naprawdę się zajmuje aktywizmem, bo to wymaga bardzo dużo sił.
Myślimy, że tobie i tak świetnie, świetnie to wychodzi i dobrze usłyszeć twój głos tutaj i poznać twoją perspektywę. My ci bardzo dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do 28 października na naszą wystawę Najwyższa forma sztuki w Galerii Promocyjnej. A właśnie ostatniego dnia wystawy będzie finisarz i Adam Pańczuk o godzinie 13 oprowadzi po wystawie. Także serdecznie zapraszamy i dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Rozumiesz, co wam by drypną. Miasto róbka rany czepie, znać jak to drypne. Obiecałem, by zobaczę, ty gdy drypam. Chodź to dryto, chodź to dryto. Chcę jechać do ukraińska hostyny. Z tej zależy mu borgo, a brynę sam hostyny. Chcę, to nie sozak, tej kraj sir Moskwa. My zawsze tam crazy Moskwa. My chcę pamiętaj, my nie zabuli. Росія to dla сумних, у неї ПМС, як у Сабурова. Якщо ти ні бе, ні ме, терпи та мовчи, мов ти ні ме. Моя крила йду, це я, моя крила йду, це не вилітав, хой не вилітав, хой не віддався людина, як то. Моя крила йду, це я, моя крила йду, це не вилітав, хой не вилітав, хой не віддався людина, як то. Нема людей в місті, де рюк навколо, в Києві звісті не вкладається голову. Моя мозга, твоя людина.
діти. Обіцяю, будуть пам'ятати наші діти. Ти цілі покоління і всіх, хто цілі всього часу на колінах ваш русський мір. І такий невинний та й політ, нічого нам не видно в темноті. Я літав точно димною ді. Ой, леле!
Yeah. 58. Я читав, що щастя не дають лізі. От скрізь існування бачив не крізь є лінзи. Розові наче ванну крижину заліз. Не на тлі і не на фоні. Я тлів разом з тим сигаркою, сука, на балконі. В своєму маленькому світі або будь цигарні.
Готував на мене тепер, бо чіткове, це гарно.
У мене нема плану, озоти план Б. Як буду будувати життя, я своє нове. То мені те не та, за що таку долю дав. Я
буду будувати життя нове.
У мене нема плану, озоти план Б. Як буду будувати життя, я своє.
Capital.
It really whips the llama's ass.